dni otwarte Omoda Jayku do 28 lutego. Omoda 5 i Jayku 7 z technologią Super Hybrid System. Z upustem do 13 tysięcy złotych, atrakcyjnym finansowaniem i ubezpieczeniem za złotówkę. Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Plichta, ulica Fordońska 262 w Bydgoszczy.
Tu Radio RMF 24, u nas jeszcze więcej informacji, u nas, tak jak zapowiadaliśmy, teraz temat związany ze sztuczną inteligencją, no bo dużo się dzieje w tej przestrzeni, należące do Ilona Muska przedsiębiorstwo z branży kosmicznej, doskonale znane SpaceX, przejęło założoną przez niego firmę zajmującą się sztuczną inteligencją, chodzi o firmę xAI, tak poinformował właśnie najbogatszy człowiek świata. Musk napisał w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej SpaceX, że jest to, i tu cytat, nie tylko następny rozdział, ale też następna księga w misji SpaceX i xAI. No, brzmi to dość tajemniczo, więc warto dowiedzieć się więcej na temat tego, co to może oznaczać dla współczesnego świata, w szczególności dla rozwoju sztucznej inteligencji. O tym będę rozmawiał z moim gościem, którym jest pan Michał Domański, edukator zajmujący się sztuczną inteligencją oraz jej wdrażaniem, Bielik Consulting. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór, zdrowie Marcinie, dobry wieczór państwu.
Czy to oznacza coś istotnego, takie przejęcie firmy przez firmę, wszystko zostaje, mówiąc obrazowo, w jednej kieszeni, czy to jest tylko jakiś chwyt marketingowy?
Słuchaj, no z jednej strony to na pewno zostaje w kieszeni, z drugiej strony to na pewno jest chwyt marketingowy. Elon Musk chce się pozycjonować na osobę, która wyniesie świat i ludzkość na Marsa, a poprzez powiązanie zarówno kapitałowe, jak i księgowe spółek xAI oraz SpaceX, z jednej strony stworzy byt, który będzie w momencie wyjścia SpaceX na giełdę, będzie no najwyżej wycenianą spółką na świecie, a po drugie będzie mógł zaadresować dużą część łańcucha dostaw wewnątrz jednej spółki, jednego brandu. To znaczy, że będzie mógł jednocześnie wysyłać sobie satelity w kosmos, będzie mógł budować, w tym momencie już to widzimy, rozszerzać Starlinki, dostarczać nam internet, budować całą infrastrukturę sieciową, budować infrastrukturę satelitarną, a jednocześnie to, co już słyszymy od dłuższego czasu wśród big techów, no kosmos jest względnie zimny i w tym momencie duża część podmiotów budujących sztuczną inteligencję patrzy, czy tych centrów obliczeniowych wymaganych do trenowania sztucznej inteligencji nie montować w kosmosie właśnie, żeby już na Ziemi naszej planety nie zamęczyć za bardzo.
Czy to oznacza też, że w tym wyścigu dotyczącym jakichś sukcesów albo znaczących jakby wartości związanych z AI, Elon Musk w tej chwili jest liderem, czy też są tacy, którzy trochę mu może grożą i to oznacza, że właśnie taki ruch wykonał?
Myślę, że w tym momencie trudno określić lidera, ponieważ tak jak ostatnio nawet rozmawialiśmy, to się zmienia jak w kalejdoskopie. Każdego tygodnia przychodzi nowe jakieś rozdanie, nowy przełom technologiczny i okazuje się, że a to Google, a to Apple, a to SpaceX właśnie wychodzą na prowadzenie. Natomiast Elon z mojej perspektywy, no i z perspektywy takiej, no można powiedzieć gospodarczej, ma największą przewagę, jeśli chodzi o ten rynek kosmiczny. Wedle mojej wiedzy około 90% wystrzeliwanych rakiet w tym momencie jest obsługiwane przez SpaceX. Więc w momencie, gdybyśmy się skupili właśnie na połączeniu sztucznej inteligencji i technologii kosmicznych, to tutaj mogę powiedzieć, że Elon faktycznie ma przewagę. Jeśli mówilibyśmy przykładowo o wdrożeniach dla biznesu czy dla no, zwykłego Kowalskiego, tego nie wiem, nie jestem przekonany. Natomiast mówiąc o kosmosie i perspektywie kosmicznej, tak, to można uznać za dość znaczny krok, który no cały czas stawia go no, przed resztą konkurencji związaną ze sztuczną inteligencją.
I teraz właśnie w tym kontekście pytanie, czy to, co robi Musk, jest bardziej przewidziane dla, nazwijmy to Musk, dla zwykłego człowieka, dla pojedynczych obywateli tego świata, czy też raczej ma za zadanie zrobić jakiś wielki proces, który będzie raczej związany z dużym biznesem i wielkimi pieniędzmi?
To chyba tylko możemy sobie wnioskować i trochę w komiksowy świat pójść, jak to, że Elon Musk no, postrzega się trochę jak Tony'ego Starka z Marvela, czyli Ironmana,
tak,
który
tak.
Z jednej strony przynosi jak Prometeusz ogień ludzkości, no ale z drugiej strony, czy w tym momencie jesteśmy na poziomie rozwoju technologicznego i społecznego, żeby nagle całego tego zwykłego Kowalskiego przenieść na Marsa? Zapewne nie. Powiedziałbym, że raczej jest to naturalny proces rozwoju technologii, że początkowo technologia staje się elitarna i dostępna w bardzo wąskim gronie, żeby z czasem się upowszechnić. No, możemy powiedzieć tak samo, jak kiedyś mieliśmy zegarki, które były no, wielką fanaberią najbogatszych ludzi w Europie, a które z czasem dzięki no, inżynierii nie tylko tych najbogatszych, ale właśnie rzemieślników w Skosie i przecież nie tylko Europy, ale całego świata stały się powszechnie dostępne dla nas wszystkich.
Czy na tym rynku AI, który w tej chwili obserwujemy, którym jest kilku większych, mniejszych graczy, którzy próbują w jakiś sposób sobie coś ugrać, czy to jest tak, że to już jest maksymalne wysycenie tych możliwości, które te firmy mają, czy też ciągle jeszcze jest taka przestrzeń, taki potencjał, o którym nawet nie myśleliśmy dzisiaj?
Myślę, że cały czas jest taki potencjał, natomiast też ja mam taką trudność w tym określeniu, prawdę mówiąc, no bo w momencie, tak powiedziałbym, że gdyby nawet w tym momencie cały rozwój technologiczny się zatrzymał, to co już wypracowaliśmy, wystarczyłoby nam na rozwinięcie tego naszej gospodarki w stopniu dość znacznym. Bo lubię to powiedzenie Williama Gibsona, tak, że sci-fi, który mówi, że przyszłość jest już dzisiaj, tylko ona jest nierównomiernie rozłożona. Więc z jednej strony musimy dyskutować o tym, czy te firmy, czy te technologie będą dalej się rozwijać, będą się rozwijać. Pytanie ja bym bardziej nastawił, czy ta technologia będzie rozdysponowywana właśnie po tych szarych Kowalskich, czy jednak będzie trzymana jako przewaga konkurencyjna. To, co ja widzę w tym momencie, niestety jest przerażające to, że mamy podział też geopolityczny. No, Elon Musk czy inne big techy, one są bardzo sprzężone z rządem amerykańskim. Z drugiej strony mamy Chińczyków, którzy również tworzą swoje enklawy, więc ten rozwój, on staje się nie mniej, znaczy on jest w tym momencie coraz bardziej elitarny, właśnie zamiast się rozdysponowywać po wszystkich, tylko skupia się wśród kilku graczy trzymających władzę.
I tu właśnie o to chciałem zapytać, bo Elon Musk jest bardzo głośny, bardzo widoczny, bardzo wyraźny, właściwie wszystko, co robi, jest opublikowane, pokazane, zamanifestowane, a Chińczycy, mam wrażenie, że działają po cichu i być może tak jest, to też pytanie do pana właśnie, czy my wiemy wszystko, co Chińczycy w zakresie tylko i wyłącznie AI robią albo na jakim są poziomie?
Absolutnie nie wiemy. I tutaj bym chciał zwrócić uwagę na jeden koncept, o którym my często zapominamy. Ponieważ dla nas wydaje się, że internet i cała ta sieć to jest globalna wioska, która jest otwarta dla wszystkich, transparentna wzdłuż i wszerz. Jednak tak jak nie wiemy, co się dzieje w internecie rosyjskim, tak samo nie wiemy, co się dzieje w internecie chińskim w dużej mierze. Mhm. A jeszcze jak nałożymy na to warstwę rządową, to tym bardziej. Więc szczerze mówiąc, trudno mi w tym momencie nawet zgadywać, co Chiny mają u siebie. U nich to, co jest ważne, to jest trochę inna perspektywa czasowa. Mhm. Ja pamiętam, jest taka anegdota, jak się kiedyś pewnego polityka chińskiego na kolacji spytało, co sądzi o rewolucji francuskiej, czy była dobra, czy była zła, czy jej efekty przysłużyły się współczesnym Chinom, czy nie, a on odpowiedział, za wcześnie, by powiedzieć.
Tak, to wiemy o tym, że Chińczycy są bardzo cierpliwi i na każdy sukces w biznesie, nawet ostatnio jakby nawiązując do tego, wiemy jak będą cierpliwi, jeśli chodzi o biznes związany z samochodami elektrycznymi, które pewnie będą mocno dotować i wpychać je na rynek europejski. Nie oczekują sukcesu po 2 czy 3 latach i pewnie podobnie, albo nawet może jeszcze bardziej wygląda to w zakresie AI.
Też tak dokładnie sądzę. To jest strategia i planowanie na wiele lat w przód i to się też w kulturze u nich emanuje. Ja akurat specjalistą od kultury chińskiej nie jestem, ale na tyle, na ile miałem kontakt z ludźmi z tamtej części świata, to jest właśnie takie myślenie, że po pierwsze, jak moja praca może przysłużyć się do długoterminowego rozwoju kraju.
To jest najważniejsze. Faktycznie ta myśl też wielokrotnie się pojawia w różnego rodzaju komunikatach dotyczących tego, jak funkcjonuje chińska gospodarka. To jeszcze jeden istotny wątek dotyczący AI. Czy myśli pan, że w tej takiej rozgrywce tych wielkich, potężnych państw, takich jak Chiny czy USA, czy Europa może tutaj coś ugrać? Są jakieś atuty po naszej stronie jako Europejczyków?
Myślę, że mamy, natomiast trochę trzeba zmienić paradygmat myślenia, ponieważ Chińczycy i Amerykanie w tym momencie oni głównie walczą o to, kto będzie miał najpotężniejszą technologię. I my w tym momencie nie możemy się oszukiwać, żeby Europa miała taki sam kapitał, taki sam potencjał ludzki. Mamy niesamowity potencjał intelektualny, on jest trochę rozdrobniony i niestety, jeśli chodzi właśnie o takie kładzenie rur czy kabli, jak ja bym nazwał, że w tym momencie ta taka technologia AI, ona ma to do siebie, że ona jest głównie takim, co się nazywa commodity, dobro ogólne. Technologia, która jest ogólnym dostępem, my tego już nie prześcigniemy w rozwoju. Natomiast możemy zacząć myśleć o większej wertykalizacji. To znaczy pomyśleć, w jakich aspektach Europa może stworzyć swoje takie smart specjalizacje i na które moglibyśmy skupić nasze wysiłki. Bo myślę, że tutaj, jeśli się skupimy i wykorzystamy dostępną już technologię, nie będziemy walczyć o to, żeby wymyślać koło na nowo, tylko weźmiemy koło i na bazie jego zbudujemy samochód, to tutaj możemy mieć jeszcze potencjał.
Jak w takim razie tutaj pozycjonować już tak na koniec naszej rozmowy Polskę i na przykład naszego Bielika?
No słuchaj, jak pozycjonować naszego Bielika? Ja uważam, że małe modele językowe, małe, duże modele językowe, na przykład takie jak Bielik czy
Plum.
Mistral, to już jest większy. To, co my tu możemy robić, to jest kwestia zbudowania niezależności cyfrowej, ponieważ o ile taki koło gospodyń wiejskich, jakimi jest duży model językowy jak ChatGPT, który tańczy, śpiewa, gotuje i zrobi nam wszystko od wygenerowania obrazka po, nie wiem, muzykę, scenariusz filmowy, wszystko po kolei, Bielik, on ma to do siebie, że jest wystarczająco kompaktowy, żeby móc go zastosować w polskim biznesie, bo takiego ChatGPT, no my potrzebujemy gigantyczne centra obliczeniowe. W tym momencie te centra obliczeniowe będą wysyłane w kosmos, żeby to wszystko utrzymać. No my nie będziemy wysyłać sobie, nasze biznesy polskie nie będą wysyłać centr obliczeniowych w kosmos, przynajmniej nie w perspektywie 5-10 lat. Natomiast mogą wykorzystać taką właśnie jak naszą polską technologię, żeby budować rozwiązania dla naszego rynku i rynków naszych sąsiednich właśnie w oparciu o czy własny sprzęt, czy też sprzęt centra obliczeniowe dostępny w Polsce i w Europie. Mamy również w Polsce bardzo dużo, może nie bardzo dużo, ale wystarczająco dużo suwerennych centr obliczeniowych, takie, które nie podlegają pod Microsofta, pod Google'a, które nie wysyłają danych no, poza Unii Europejskiej, więc myślę, że tutaj ten aspekt właśnie suwerenności cyfrowej, niezależności i możliwości instalowania tego wewnątrz swoich systemów, swojej firmy i tak, żeby to nie wyciekało nigdzie dalej, może być tą przewagą dla nas. I personalnie ja jestem dużym zwolennikiem właśnie tworzenia systemów AI, które mają po pierwsze prywatność i możliwość procesowania nawet najbardziej poufnych danych wewnątrz swojego ekosystemu, nie wychodząc, nie wypuszczając tego nigdzie dalej.
Tak, to ważna myśl na koniec, ta suwerenność cyfrowa, wydanie europejskim i o tym powinniśmy przede wszystkim pamiętać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Michał Domański, edukator zajmujący się sztuczną inteligencją oraz jej wdrażaniem, Bielik Consulting, był gościem w Radiu RMF24. Dobrego wieczoru życzę i bardzo dziękuję za rozmowę.
Dzięki bardzo, dobrego wieczoru.
Do usłyszenia.